Świat nowych mediów.
Piątkowe przedpołudnie na antenie Radia Gdańsk to czas na rozmowy dotyczące nowych technologii. Przenosimy się do pewnego świata. Wsiadamy do wehikułu i świat nowych mediów wita nas i wita Państwa. I ja Państwa również witam. Filip Jędruk przy mikrofonie, kłaniam się nisko i zapraszam. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tematach ważnych, ważkich, dotyczących, wydaje mi się, że każdego. Dezinformacja, fake newsy. Jesteśmy na to narażeni, zwłaszcza jeśli mamy w ręku telefon, dostęp do newsów, oglądamy, słuchamy. No, po prostu jest to nasza, niestety, codzienność. Oczywiście nie będę do Państwa mówił sam na te tematy. Ze mną jest Adam Majchrzak, starszy analityk Demagoga. Cześć, witaj.
Cześć.
Demagog, a właściwie Stowarzyszenie Demagog, to organizacja, która zajmuje się, i tu poproszę cię o dokończenie, ja wiem, ale może nie wszyscy wiedzą.
Tak, Stowarzyszenie Demagog to organizacja fact-checkingowa, co znaczy tyle, że zajmujemy się sprawdzaniem fake newsów. Działamy od 2014 roku, no i tak się składa, że w tym roku wypada nasze dziesięciolecie, a myślę, że przez te 10 lat zrobiliśmy naprawdę sporo, zrobiliśmy dużo kroków naprzód. Zaczynaliśmy od weryfikacji wypowiedzi polityków, później zaczęliśmy się zajmować fake newsami, które pojawiają się w mediach społecznościowych, no i ta nasza działalność gdzieś tam się rozwinęła i w kierunku kursów dla nauczycieli, dla uczniów, dla studentów, dla seniorów. Oprócz tego prowadzimy też podcasty, publikujemy artykuły na temat takich nowości w dziedzinie dezinformacji, także tych obszarów naszej działalności jest całkiem dużo, ale oczywiście wszystkie skupiają się właśnie wokół tematyki fake newsów i dezinformacji.
Powiedziałeś o politykach, o ich wypowiedziach, do tego jeszcze nawiążemy. Nawiążemy też właśnie do wydarzeń, które organizujecie, ale na początek chciałem zapytać cię o pewną rzecz i nie chcę cię zdemotywować. W żadnym wypadku to nie jest moim celem, ale wasza praca to praca syzyfowa jednak, tak sobie myślę, bo jeśli czegoś przybywa w internecie, to informacji, to pęcznieje w sposób, na który no, nie mamy wpływu na to, ale jest to jednocześnie też zalew tych informacji niekoniecznie zgodnych z prawdą, albo czasem informacji, które mają coś wywołać.
Tak, ja myślę, że ta syzyfowa praca to jest bardzo dobre porównanie, bo nie dość, że tych fake newsów przybywa cały czas, to też stare cały czas powracają. Nawet jeżeli zweryfikujemy jakiegoś jednego fake newsa, to nie mamy pewności, czy on się nie pojawi za pół roku ponownie, za rok, czy na przykład nie będzie w nowej wersji, troszeczkę odświeżonej, delikatnie zmodyfikowanej i znowu cała robota zaczyna się od początku, no bo trzeba jednak wejść w to od nowa, zobaczyć, o co tam dokładnie chodziło, zobaczyć, jakie wątki są nowe, jakie są stare, czy można użyć czegoś z poprzednich weryfikacji, czy może wcale nie. I to jest chyba ta syzyfowa praca. Ja bym też trochę porównał to, co się dzieje w tej naszej przestrzeni medialnej do takich wirusów, które gdzieś tam sobie troszeczkę krążą, tak? Zdarza się, że niestety zachorujemy kilka razy na tę samą chorobę, gdzieś tam grypa na przykład do nas wraca parę razy. No i tak też może być właśnie z fake newsami. One też do nas wracają co jakiś czas. No i oczywiście też fake newsy się zmieniają, też powstają nowe cały czas, więc to też jest duża trudność, cały czas największe wyzwanie i myślę, że w kolejnych latach będzie rosnące właśnie z tego powodu, że coraz częściej tak naprawdę przebywamy w tej przestrzeni internetowej, a w internecie każdy może wszystko publikować. Nie ma tak jak w dużej redakcji, że dziennikarz coś na początku sprawdzi. Każdy może opublikować coś od razu, zgodnie ze swoimi przeczuciami. Niestety nie zawsze to jest dobre. No, na przykład ktoś może czegoś nie sprawdzić. Z drugiej strony też mamy celową dezinformację, kiedy ktoś wprowadza nam do obiegu jakieś fake newsy albo jakieś mylące przekazy, po to, żebyśmy no, czuli się zdezorientowani i nawet też nieświadomie powielali to dalej, realizując tak naprawdę czyjś interes w ten sposób.
No dodałeś tutaj kolejny aspekt do tego wszystkiego, o którym nie myślałem, czyli powrót fake newsów, które uważamy już za minione, czyli nawet ta praca no, może nie kończyć się nigdy, jeśli chodzi o jeden fake news. No ale spróbujmy znaleźć w tym trochę humoru i podzielę się z tobą moim ulubionym fake newsem, który znalazłem zresztą na waszej stronie. Polecamy państwu zresztą demagog.org.pl, tam można zaglądać i patrzeć na cały ten świat, jak w soczewce. Mój ulubiony fake news to był, że Ziemia przykryta jest kopułą. I zastanawiałem się, dlaczego w ogóle się tym zajmujecie, skoro to jest tak abstrakcyjne, tak absurdalne. Ale wyjaśnił mi Marcel, że to chodzi o to, że te fake newsy są właśnie podawane dalej bardzo często. Że ta skala, pomimo tego, że jest to dziwne i absurdalne, śmieszne, to jednak ta skala daje temu pewną taką wiarygodność, czy pozwala wierzyć, że to prawda.
No właśnie, bo tutaj no jest to w pewnym sensie taki zabawny fake news, tak? Zastanawiamy się, jak w ogóle ktoś może uwierzyć w taką bzdurę. Bo mamy różne wariacje w ogóle tego fake newsa. Mamy ziemię, która jest pod kopułą, mamy płaską ziemię, która jest nieskończenie wielka. Mieliśmy też takiego absurdalnego fake newsa na naszych łamach kiedyś, gdzie my go zweryfikowaliśmy. Mieliśmy takiego fejka, który mówił o tym, że Barack Obama i patriarcha Cyryl jeździli razem do wnętrza ziemi, żeby tam knuć przeciwko światu. Także tutaj tych wariantów jest naprawdę sporo. No jeżeli chodzi o weryfikację tego, no to wydaje się, że właśnie samo zweryfikowanie takich twierdzeń jest proste, tak? No bo możemy na milion sposobów udowodnić właśnie, dlaczego Ziemia ma kształt taki, a nie inny. Oczywiście teorie spiskowe, jak widać, tej zgody nie mają co do tego, tylko mają zamiast tego miliony różnych hipotez, które gdzieś tam nas mogą zmylić. No i tutaj tak naprawdę my możemy dostarczać argumentów w walce z takimi informacjami. Można trochę traktować naszą stronę jak taką encyklopedię, w której można znaleźć różne fake newsy i można zobaczyć sposoby, jak można te fake newsy zweryfikować. Nauczyć się też tego w pewien sposób. Oczywiście jak mamy do czynienia z teoriami spiskowymi, to sprawa jest dużo bardziej skomplikowana, bo też tutaj wchodzi kwestia wiary. No i tutaj już rozmowa z osobami, które wierzą w teorie spiskowe, wymaga od nas trochę większego zaangażowania. Jest to też pewna większa trudność, bo te osoby po prostu nie ufają nauce, nie ufają ekspertom, którzy, no, bądź co bądź, poświęcili lata nauki w swojej dziedzinie. Trzeba tutaj uwrażliwić na to, że nikt z nas nie jest ekspertem, ale ufajmy tym, którzy najbardziej się znają w swoich tych dziedzinach, więc my korzystamy z pracy tych ekspertów, zwracamy się często do nich o komentarz, bazujemy na tych naszych analizach, no i dzięki temu właśnie we współpracy z takim ekspertem jesteśmy w stanie też dojść do jakichś nowych wniosków, jakichś takich nieoczywistych i mimo tego, że ten fake news powraca, to zawsze przy takiej rozmowie z ekspertem on wejdzie na jakiś nowy trop, pokaże jakieś nieoczywiste rozwiązanie, jak zweryfikować tego fake newsa.
Czy ta podróż do wnętrza Ziemi to jest twój ulubiony fake news?
Myślę, że tak i myślę, że to jest mój ulubiony fake news. Zaraz obok tego, który mówi, że szczepionki są ukrywane w majonezie.
Dobrze, dobrze. Udało nam się to obśmiać, ale fake newsy jednak są problemem. Jest to cały czas coś, z czym musimy się mierzyć i myślę, że główne wyzwanie dla nas jako odbiorców treści, też tych informacyjnych, to to, że po prostu nie mamy czasu na weryfikację. Mamy bardzo tę naszą uwagę rozproszoną. To są tysiące rzeczy, które się dzieją w ciągu dnia, które wymagają naszej uwagi i po prostu idziemy dalej, nie zastanawiamy się, a chyba krytyczne myślenie jest taką kompetencją nową, prawda, naszych czasów, bardzo potrzebną.
Tak, tutaj rzeczywiście poruszyłeś kilka wątków. Pierwsza rzecz to jest to, że nie mamy czasu. Rzeczywiście, jak sobie pomyślimy o takiej przeciętnej osobie, o każdym z nas, to wracamy z pracy, tak? Jesteśmy zmęczeni. Jadąc do domu nie myślimy o tym, żeby sprawdzać każdą informację, która gdzieś tam do nas dociera na Facebooku, Twitterze, Instagramie czy w dowolnym innym miejscu. Raczej sobie scrollujemy te informacje w formie rozrywki i nie zastanawiamy się nad tym, tak? Więc tutaj znowu mogę odesłać do tego, żeby korzystać właśnie z tych encyklopedii, czyli tych organizacji fact-checkingowych, które zawierają bazę tych fake newsów. Też zawsze, jak nie mamy wątpliwości, to można się do nas zwrócić, można do nas przesłać jakiegoś fake newsa i możemy go zweryfikować. Ale jeszcze biorąc na tapet tego naszego przeciętnego odbiorcę, no to ten zalew jest niestety niesamowity. I teraz, no wiadomo, zawsze jest jakiś trend w dezinformacji, zawsze jakiś temat jest ważny w debacie publicznej. No i ostatnio, taki ciekawy przykład właśnie, opublikowaliśmy raport, który powstał we współpracy z Instytutem Monitorowania Mediów i on był poświęcony temu, jak wyglądała dezinformacja antyukraińska w całym 2023 roku. I okazało się, że w całym tym roku udało nam się zidentyfikować 289 tysięcy wpisów, między innymi na Facebooku, na X-ie, dawniej Twitterze, czy też na forach internetowych, w sekcjach komentarzy pod różnymi artykułami. No także ta liczba robi naprawdę duże wrażenie, ale mało tego, że to było tak wiele takich treści, to jeszcze jakbyśmy wzięli pod uwagę zasięg tych informacji, to gdyby ktoś chciał w formie reklamy na przykład dotrzeć do nas z takim przekazem, to musiałby zapłacić 189 milionów. Także to już jest kosmiczna kwota. No jest to pewne niebezpieczeństwo, jeżeli mamy aż tak zasięgowe i popularne tweety, tak zasięgowe wpisy na Facebooku. do tego jeszcze trzeba wziąć pod uwagę to, że to nie jest tak, że tylko anonimowi użytkownicy internetu rozpowszechniają takie treści. Do tego też dochodzili politycy, którzy też tam całkiem licznie występowali w tym naszym zestawieniu. I to jest szczególnie niebezpieczne, tak? Bo wydaje się, że polityk to też powinna być taka postać, która jest osobą zaufania publicznego, mówi nam pewne treści, które powinny być z założenia wiarygodne, a niestety nie zawsze się tak dzieje.
Skala jest porażająca. Te liczby, które wymieniłeś, też tego, ile by to kosztowało, daje do myślenia na pewno. I poruszyłeś wątek polityków i tych fake newsów podawanych dalej. I chciałem zapytać o motywację w rozpowszechnianiu fake newsów. Już zostawiając na boku może to, że ktoś nie wie, powodują nami pewnie emocje. To jest na pewno ważny wątek w podawaniu dalej takich rzeczy niesprawdzonych. Ale czy są osoby, które podają to specjalnie, bo lubią dyskusję w komentarzach, bo lubią się z kimś przekomarzać, chcą komuś zrobić na złość albo podważyć jakiś właśnie istniejący porządek rzeczy?
W tym kontekście można podać coś takiego jak podział zaburzeń informacyjnych. I mamy trzy przypadki tak naprawdę. Pierwszy przypadek to jest misinformacja, czyli po prostu sytuacja, kiedy powielamy jakąś informację, która jest nieprawdziwa, ale nie do końca mamy o tym świadomość i robimy to niechcący. Po prostu chcieliśmy się na przykład podzielić z kimś czymś emocjonującym, czymś ciekawym, a w praktyce okazuje się, że jest to nieprawdziwe. Dalej mamy właśnie to zjawisko, o którym cały czas gdzieś tam mówimy, czyli dezinformacja. I tutaj dezinformacja w takim naukowym znaczeniu to jest właśnie sytuacja, gdzie podajemy błędne informacje celowo. Takie, które mogą być błędne w całości albo w jakiejś tam mierze, w jakiejś tam części. I jest jeszcze trzecie takie zaburzenie i mówi się o malinformacji, czyli o informacjach, które są, z jednej strony mogą być prawdziwe, ale są publikowane w sieci z intencją wyrządzenia krzywdy, czyli na przykład po to, żeby generować ten hejt. Także nie zawsze musi być to typowo fałszywa informacja, ale kontekst, w jakim publikujemy te informacje, on też ma bardzo duże znaczenie pod kątem odbiorów wśród ludzi.
To pytanie nasuwa się, jakie czerwone lampki powinny nam się zapalić, jeśli zobaczymy jakąś informację. Nie mówię, żebyśmy mieli checklistę do każdego newsa, bo jak wspomnieliśmy, nie mamy czasu na to, ten świat informacyjny jest za szybki, ale gdybyśmy mieli zidentyfikować jakąś jedną, dwie czerwone lampki, takie alarmowe, które zapalają nam się, jak coś widzimy, na co powinniśmy zwracać uwagę?
To ja myślę, że mam bardzo dobrą odpowiedź, taką dosyć krótką nawet, że te nasze czerwone lampki to powinno być to, co my czujemy, czyli nasze emocje. Jeżeli widzimy, że jakaś informacja jest przesadnie negatywna, wzbudza w nas jakieś bardzo, bardzo skrajne emocje, no to jest pierwsza lampeczka. Powinniśmy już w tym momencie się zatrzymać i zacząć sprawdzać. Z drugiej strony ta druga lampeczka powinna się zapalać wtedy, kiedy mamy do czynienia z informacjami przesadnie ekscytującymi, takimi, które są dla nas zdumiewające, ale w takim pozytywnym kontekście. Takie ciekawostki, z którymi możemy się z każdym podzielić, wydają nam się super rzeczą. Możemy je powtórzyć na imprezie, czy w domu, przy stole, na święta. No i one też mogą okazać się właśnie błędne, więc tam, gdzie silne emocje, czy pozytywne, czy negatywne, no to tam już powinniśmy zawsze powiedzieć sobie stop i powiedzieć sprawdzam.
My mówimy dzisiaj sprawdzam i jeszcze powiemy, bo to nie jest ostatnie słowo w audycji Świat Nowych Mediów. Teraz przed nami tylko krótka przerwa muzyczna, a za chwilę wracamy.
Świat Nowych Mediów.
Cały czas rozmawiamy w Świecie Nowych Mediów o dezinformacji, o tym, czym są fake newsy, jak je identyfikować. Już troszeczkę powiedzieliśmy, ale chciałbym, żebyśmy teraz, bo rozmawiamy z Adamem Majchrzakiem z Demagoga, to przypomnę Państwu, którzy dopiero włączyli radioodbiorniki, rozmawiamy też o materiałach, o tym, co można w sieci znaleźć. Opowiedzmy trochę, przeprowadźmy może Państwa po stronie demagog.org.pl, bo tam są fake newsy jako takie, rozgryzione już można powiedzieć, rozwałkowane, pocięte na części pierwsze, można się temu przyjrzeć takim obiektywnym okiem, ale macie też dużo materiałów edukacyjnych, które też można tam znaleźć, wspominałeś i o podcastach, ale są też takie materiały, które można pobrać chyba.
No tak, możemy na przykład znaleźć platformę szkoleniową, na której są dostępne materiały do nauki w ogóle. Te materiały są dostępne dla nauczycieli, czy też no w ogóle dla każdej w zasadzie zainteresowanej osoby. No i tam można wtedy zajrzeć i dowiedzieć się, jak można samemu weryfikować pewne rzeczy. Ale też wracam do tych naszych tekstów, bo tak naprawdę w każdym z nich, czy to wchodząc w jakąś weryfikację fake newsa w social mediów, czy to wchodząc w weryfikację wypowiedzi polityków, bo też mamy właśnie taką sekcję na stronie, to tam zawsze możemy liczyć na to, że albo znajdziemy przegląd źródeł, czyli też jest to jakaś nauka dla nas, że powinniśmy te źródła przeglądać, albo też do tego dochodzą określone techniki, które zostały użyte w przypadku weryfikacji. No i cóż, tutaj zwracam uwagę na zjawisko internetowych oszustw, których jest ostatnio od groma, więc z tych naszych analiz naprawdę można się naprawdę dużo nauczyć. I to właśnie w kontekście tego, jak weryfikować te internetowe oszustwa i jak w ogóle się na nie nie nabrać.
Jak się nie nabrać, to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne w naszych czasach, niestety znak czasów, a myślałem o raportach, które też są na stronie, prawda? Tak w kontekście tego pobierania, czy też przeglądania, zapoznania się.
Tak, tak. No jeden raport to jest ten, o którym wspomniałem w tej naszej pierwszej części, czyli ten raport o dezinformacji antyukraińskiej. Z innych raportów też ostatnio przyglądaliśmy się temu, jak działa TVP po zmianie rządów. Obiecano właśnie czystą wodę, która miała się tam pojawiać, no ale niestety troszkę ten przekaz odbiegał, tak? Były używane różne chwyty, które miały ośmieszać konkurencję. Niektórych informacji nie podawano, inne podawano na przykład w nadmiarze, także pojawiły się różne komplikacje. Więc i tutaj w kontekście świata mediów można znaleźć na naszej stronie ciekawe raporty, no i też zachęcam właśnie do zapoznania się z nimi.
Fake newsy to nie jest łatwa sprawa, tak sobie myślę, globalnie. To znaczy, jest to rzecz podchwytliwa i cały ten internetowy świat jest takim światem trochę szarości, no ale nie zawsze. Możemy patrzeć na to albo krytycznie, albo znaleźć jakieś źródła czy osoby, które nam powiedzą, ej, to nie do końca tak, albo potwierdzą, że tak faktycznie jest. Jak myślisz o internecie, patrząc przez pryzmat tego wszystkiego, z czym masz do czynienia na co dzień? To nadal jest dobre miejsce? Nadal jest tam dużo wartościowych treści?
Myślę, że jest na pewno bardzo dużo wartościowych treści, bo w ogóle można przecież znaleźć w internecie badania naukowe. To też jest ważna wskazówka, tylko już trudniej jest w kontekście szukania ich. Ja myślę, że jest dużo tych dobrych treści, ale niestety łatwiej natknąć się na te złe. I to ma mocny związek z tym, jak działają algorytmy mediów społecznościowych, które na pierwszym miejscu eksponują zawsze niestety te złe informacje, te tragiczne informacje. Właśnie te, o których mówiliśmy, że powinny zapalać naszą czerwoną lampkę, czyli wzbudzają w nas skrajne emocje, które no, będą przyciągały uwagę jak największej liczby użytkowników. I to jest właśnie to największe zagrożenie. To, jak jest skonstruowany dzisiejszy model mediów społecznościowych.
A nawiązując jeszcze do tych szarości, czy nie najbardziej takimi podstępnymi fake newsami są te, w które właśnie da się uwierzyć? Takie właśnie troszeczkę tylko podkoloryzowane, albo w jakiś taki sposób podane, jak artykuły, powiedzmy, informacyjne. Czy to nie jest coś takiego już wyższy level fake newsowania, powiedzmy, coś takiego?
No, masz na myśli takie, które są delikatnie zmanipulowane, tak? Wiesz, no fake news nie istniałby, gdyby ktoś w niego nie uwierzył. To jest warunek istnienia fake newsa w ogóle. Te formy manipulacji są różne, bo czasami mamy do czynienia z obrazkiem, który jest prawdziwy, ale ktoś na przykład publikuje go w nieprawdziwym kontekście, na przykład po kilku latach. Występuje tego ilustracja na przykład jakichś protestów. Tutaj z jednej strony to jest taka drobna manipulacja, ale jednak już sam jej odbiór, no to może mieć katastrofalne skutki. I zweryfikowanie czegoś takiego wydaje się, że to jest bardzo szybka sprawa, bo możemy skorzystać z wyszukiwarek grafik internetowych, które nam podpowiedzą w ogóle, gdzie ta grafika się wcześniej pojawiała, czy nawet gdzie się pojawiał ten film wcześniej, jeżeli z takim mamy do czynienia. Ale niestety zapominamy właśnie to robić. To wymaga od nas paru sekund, a często nam się niestety nie chce i w konsekwencji mamy lawinowy wzrost zainteresowania jakimś fake newsem. Więc te manipulacje, tak, ja bym powiedział, że one często są drobne. Czasami nawet można stworzyć fake newsa, zmieniając tylko jedno słowo, zanegować jakąś treść jednym słowem. I no tutaj wariantów manipulacji jest nieskończenie wiele i myślę, że będą pojawiały się nowe właśnie w związku z tym, że no dostęp do sztucznej inteligencji robi się coraz powszechniejszy, przez to może też wzrosnąć liczba fałszywych przekazów. No nastąpi pewna automatyzacja też, tak? To jest to, co widać właśnie na przykładzie internetowych skamów, które też są fake newsami.
Tutaj mogę powiedzieć śmiało, że na własnym przykładzie, że jeśli coś nam też nie gra, możemy wejść na stronę demagoga. Robiłem tak. Jak coś mi nie zagrało, coś mówię, nie, to nie może być prawda. To była duża rzecz i okazało się na waszej stronie, że faktycznie coś tam nie grało. Wspomniałeś o nowych możliwościach i nie chciałbym się właśnie skupiać na tym, że możemy teraz sklonować czyjś głos i możemy zrobić zdjęcie nie wiadomo jakie, ale chciałem bardziej zapytać właśnie o nowe możliwości w tej weryfikacji, bo mamy na przykład takie narzędzie Obiektyw Google, I myślę, że można je wykorzystywać właśnie do wyszukiwania obrazem, czy ten obraz pojawił się już wcześniej w innym kontekście. I pytanie, jakie są jeszcze jakieś takie rzeczy, z których taki zwykły człowiek może skorzystać?
Tak, ten obiektyw Google, on już działa od jakiegoś czasu i jest naprawdę bardzo przydatny, bo nie dość, że pozwoli nam na przykład badać tekst, który na tej grafice występuje. Można sobie przetłumaczyć też od razu treści, które występują na tych grafikach. No i też można właśnie dojść do tego pierwotnego źródła obrazu. Albo przyjrzeć się temu zdjęciu bliżej, zobaczyć, co w ogóle na tym zdjęciu się znajduje, czyli dokonać takiej analizy obrazu. I to też czasami bywa przydatne właśnie na przykład w kontekście białego wywiadu, czyli pozyskiwania informacji z powszechnie dostępnych źródeł. I teraz na łamach Demagoga mamy taką serię Kroniki Osintu. Osint to jest właśnie biały wywiad, który polega na pozyskiwaniu tych informacji z legalnych, z publicznych źródeł. I tam prezentujemy różne techniki, różne metody, które były w ogóle wykorzystywane w takich internetowych śledztwach. I one mogą być różne, tak? Bo z jednej strony mówimy o Google Lensie. On też może być przydatny w takim internetowym śledztwie. Mamy wyszukiwarkę Tinai i ona też jest wyszukiwarką obrazów. Ona nam pokazuje konkretne daty, gdzie, no, oraz miejsce, gdzie jakiś obraz został opublikowany. Mamy też taką stronę jak Flight Radar, która w takich nieoczywistych przypadkach na przykład może nam pokazać tory lotów samolotów, tak? Jakby na przykład były jakieś fake newsy o tym, że samoloty nie latają w pobliżu tej przysłowiowej, cudzysłowiowej krawędzi tej naszej płaskiej ziemi, to możemy sobie poobserwować, jak te loty przebiegają, dowiedzieć się, gdzie te trasy się pojawiają. Te narzędzia, ja bym powiedział tak, zawsze można znaleźć jakieś ciekawe narzędzie, jakąś ciekawą wyszukiwarkę, czy nawet jakiś rejestr informacji, który może się przydać w bardzo nieoczywisty sposób. Z jednej strony tu mówimy na przykład właśnie o tych samolotach. Mamy też stronę, która pozwala nam śledzić trasy statków. No to też może być przydatne, jeżeli się pojawi jakiś fake news. Na przykład, jeżeli wyobraźmy sobie sytuację, że następuje blokada kanału Sueskiego i pojawiają się jakieś fake newsy wokół tego tematu. No i możemy się dowiedzieć coś na ten temat. Czy chociażby w kontekście wojny w Ukrainie. Jakby się toczyła jakaś potyczka na morzu, pojawiłby się jakiś fake news, też możemy skorzystać z takiego źródła informacji. Więc tutaj liczy się też bardzo nasza kreatywność i to krytyczne myślenie, o którym wspomniałeś na początku. Umiejętność łączenia faktów, umiejętność wyszukiwania faktów. I w kontekście tego wyszukiwania też możemy na przykład użyć, to się nazywa zaawansowane operatory wyszukiwania Google. Polecam każdemu, żeby sobie sprawdzić, jak one wyglądają. No i one służą do tego, żeby precyzować nasze wyniki wyszukiwania w wyszukiwarce. To jest coś, co sprawi, że nasze poszukiwania źródeł wejdą tak naprawdę na wyższy poziom. Będziemy w stanie to robić szybciej, dokładniej, precyzyjniej, docierać do źródeł, które są oficjalne, nieprzetworzone, pierwotne. I to wszystko naprawdę może nam bardzo ułatwić tą całą weryfikację.
Mają Państwo narzędzia, więc teraz wystarczy tylko złapać jakiegoś newsa, który nam nie gra, w którym wydaje nam się, że coś jest nie tak, no i sprawdzić, czy faktycznie tak jest. To jeszcze nie koniec spotkania w świecie nowych mediów. Wracamy za moment.
Świat nowych mediów.
Kontynuując wątki rozwijane już sukcesywnie od 11 na naszej antenie, Świat Nowych Mediów cały czas jest, Adam Majchrzak również cały czas jest, witam cię ponownie. I już przechodząc do takiego kulminacji, do zakończenia kulminacyjnego naszego dzisiejszego spotkania, chciałem zapytać cię o dwie inicjatywy Demagoga. Pierwsza z nich to konkurs Detektor. Tutaj można zostać fact-checkerem, czyli kimś, kto szuka tych fake newsów, potwierdza informacje albo im zaprzecza, jeśli dobrze rozumiem. Opowiedz trochę, bo tutaj jest można naprawdę nieźle się pobawić, ale też czegoś nauczyć.
Tak. Konkurs Detektor to jest wydarzenie, które organizuje Instytut Mediów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Gdańskim, właśnie we współpracy ze Stowarzyszeniem Demagog. I konkurs jest dedykowany dla studentów pierwszego i drugiego stopnia. W tym konkursie trzeba znaleźć dowolnego fake newsa. Ten fake news może być już wcześniej zweryfikowany, może być odnaleziony przez użytkownika. W gruncie rzeczy w całym wydarzeniu chodzi o to, żeby dokonać jego kreatywnej weryfikacji. Czyli co można zrobić? Można napisać jakiś kreatywny tekst. Można zrobić ciekawą infografikę. stworzyć podcast, zaśpiewać piosenkę o fake newsach, jeżeli ktoś ma takie życzenie i taki talent. Ale możliwości są nieograniczone. Jakby ktoś był w stanie stworzyć nawet grę o fake newsach, prostą grę, załóżmy tak, no to byłoby naprawdę super. Ale wszystko można zrobić kreatywnie, ciekawie, opowiedzieć te fake newsy, opowiedzieć o weryfikacji na nowo. Czyli nie tylko poprzez tekst, nie tylko poprzez taki zwykły fact-checking, ale właśnie w sposób kreatywny. I o tym jest właśnie ten konkurs. O tym i oczywiście o tym, że szukamy talentów w dziedzinie weryfikacji informacji. Więc tutaj gorąco zachęcam wszystkich studentów, bo w wydarzeniu można zdobyć naprawdę fajne nagrody. Za pierwsze miejsce mamy płatny staż w Stowarzyszeniu Demagog i wizytę studyjną w Brukseli na zaproszenie Komisji Europejskiej. Na dalszych pozycjach mamy też płatny staż w redakcji Cyber Defense 24 i w projekcie Pulsar. Także myślę, że dla wszystkich studentów dziennikarstwa szczególnie, ale też w ogóle wszystkich tych, którzy są zainteresowani tematyką fake newsów, no to jest doskonała okazja właśnie, żeby się sprawdzić, żeby w ogóle podjąć wyzwanie w tym temacie.
Pracę można przesyłać do 31 marca, czyli do końca marca, tak na dobrą sprawę. No i cóż, no czekamy, jesteśmy, ja wyczekuję na pewno piosenek. To jest coś na co bardzo, bardzo bym liczył. Ale to nie jedyna wasza inicjatywa. O detektorze mogą państwo oczywiście przeczytać więcej w internecie, ale jest jeszcze jedna rzecz i to nam się spina ładną klamrą, bo fake newsy kojarzymy raczej z polityką, z tym życiem politycznym, a zbliżają się wybory. Demagog nie pozostaje tutaj bierny w obliczu nadchodzących bojów politycznych i będziecie przeprowadzać weryfikaton. Skojarzenie z hackatonem jest tutaj nieodzowne i nieprzypadkowe i nie jest też błędne, bo chodzi o to, że przez 2 dni będziecie tak też weryfikować fakty, ale przedwyborczo.
Tak, będziemy weryfikować fakty w związku z nadchodzącymi wyborami samorządowymi. Wracam znowu do tych nagród, tak? Nagrody są naprawdę bardzo fajne, bo za pierwsze miejsce to możemy wygrać 10 tysięcy złotych. Wydarzenie w tym przypadku jest skierowane do dziennikarzy, do studentów dziennikarstwa, którzy chcieliby zająć się na profesjonalnie weryfikacją. No i w trakcie tego wydarzenia, które będzie się odbywało 23 i 24 marca, będziecie mogli właśnie szukać wypowiedzi polityków na szczeblu samorządowym i będziecie mogli je później zweryfikować właśnie we współpracy z analitykami Stowarzyszenia Demagog. Najlepsze zespoły powinny liczyć od 2 do 5 osób, no oczywiście mają do wygrania tę nagrodę finansową, która myślę, że jest całkiem wysoka.
23 i 24 marca to są 2 dni weryfikatonu. Tutaj też więcej na stronie Demagoga, demagog.org.pl. Ten adres padał już, ale myślę, że powinni go państwo sobie zapisać w pamięci i być może nawet w przeglądarce jako stronę startową, żeby tam sprawdzać i szkolić się też. No bo to też rozumiem jest wydarzenie, w trakcie którego można zdobyć dużo umiejętności, wiedzy, dowiedzieć się czegoś, jak to robić.
Przede wszystkim doświadczenia.
Na to stawiamy, trzymamy kciuki oczywiście za wszystkie ekipy, za wszystkie grupy, które będą brały udział w tym weryfikatonie. A udało ci się już coś około wyborczo prześwietlić, znaleźć?
Około wyborczo myślę, że jeszcze nie. No tutaj najbardziej w ostatnim czasie rzeczywiście rzucają się te skamy i twarze polityków są często wykorzystywane w tym celu.
No tak, faktycznie były już takie ostatnio przypadki. Adam Majchrzak, starszy analityk z Demagoga, bardzo, bardzo ci dziękuję.
Dziękuję wszystkim.
Szanowni państwo, mają państwo, mam nadzieję, po tym naszym spotkaniu komplet wiedzy, adresy, narzędzia i chęci do tego, żeby fake newsy identyfikować, nie podawać dalej i być może zaglądać od czasu do czasu tym krytycznym okiem w różne zakątki internetu. Świat nowych mediów odmeldowuje się, ale tylko na tydzień, ponieważ w każdy piątek po 11 słyszymy się i rozmawiamy, zadajemy pytania i co ważniejsze uzyskujemy odpowiedzi. Filip Jędruch, kłaniam się nisko, do usłyszenia.